Czytaliśmy, czyli w psalmie 122. Psalm 122, strona 685. Pieśń pielgrzymek Dawidowa. Uradowałem się, gdy mi powiedziano, do domu Pana pójdziemy. Pomódlmy się. Boże, prosimy Ciebie, abyś teraz zechciał pouczyć i zachęcić nas ku właściwym schematom naszego życia. Prosimy Ciebie, abyśmy biegli tak jak człowiek według Twojego własnego serca, Dawid, biegał za swojego życia. Prosimy, by te same schematy, te same wzorce i w naszym życiu dominowały. Amen. Słuchajcie, całe nasze życie, dzisiaj jest pierwsza niedziela Adwentu i tak naprawdę to, o czym jest Adwent i o czym jest całe życie, to są relacje, to są więzi. Więzi międzyludzkie, relacje. To jest najważniejsze. Wszystko, można powiedzieć, całe nasze życie można sprowadzić do więzi międzyludzkich. Twój sukces, czy definicje szczęścia, na przykład radość i tak dalej. Wszystko, jeśli chodzi o definicję tych pojęć, które przed chwilą wymieniłem, każda jedna z tych definicji tak naprawdę zasadza się na więziach międzyludzkich. Więzi stanowią jej istotę. I tak właśnie podstawowym terminem w życiu naszym jest właśnie przymierze. I teraz zwróćcie uwagę, że jeżeli ktoś by wam zadał pytanie, jak wiele jesteście w stanie uczynić dla swoich dzieci, dla swojego męża, dla swojej żony, do jakich poświęceń byście byli gotowi, gdzie są te granice poświęceń, do których byście w stanie byli się posunąć. I oczywiście tych granic wręcz nie dostrzegacie pewnie, dlatego że więzi, jak powiedziałem, są tym spoiwem, tym sensem, które w ogóle sensem naszego życia, które dominuje całe nasze życie. I podobnie w kilku filmach wojennych przynajmniej z podobną sytuacją spotykamy się na przykład w okopie. Towarzysze broni. Oczywiście walczą za ojczyznę, walczą w obronie swoich domostw, walczą, by dzieci miały pokój, ale w tym bezpośrednim wymiarze walczą o tego towarzysza, kumpla, przyjaciela, który jest tuż obok nich w okopie. I jeśli chodzi o niego, są w stanie posunąć się do najwyższych poświęceń. Pewnie słyszeliście ostatnio, w telewizji była mowa o wydarzeniu, które miało miejsce w Afganistanie. Polski żołnierz ocalał dzięki poświęceniu amerykańskiego żołnierza, który własnym ciałem osłonił go, o ile dobrze pamiętam, przed wybuchem granatu. Własnym ciałem osłonił go, tak że tamten zginął, podczas gdy polski żołnierz przeżył. Tak więc wszędzie widzimy, że tak naprawdę chodzi o więzi. I oczywiście wszystko to wypływa właśnie z tego faktu, że nasz Bóg jest Bogiem trójjedynym, w którego istocie jest ta dynamika miłości, dynamika przymierza, które On ma sam w sobie. Pamiętacie najsłynniejszy werset w Biblii? Pewnie, że Bóg tak umiłował świat, że posłał swojego Syna jednorodzonego. Czyli to właśnie z powodu tej więzi, z powodu miłości, Bóg dokonał największego zbawienia, które w ogóle można wyobrazić sobie. Kiedy tak naprawdę rozglądamy się po świecie, kiedy widzimy piękno, gdziekolwiek byśmy nie obrócili nasze oczy, kiedy widzimy, że tych kwiatów jest, kolorów, kształtów, rozmiarów jest bez liku. Kiedy widzimy, że na przykład w zoo pewnie wyznaniem wiary naszego kościoła jest zabierać dzieci do zoo, żeby oglądały rybki, na przykład w zoo, i zastanawiały się nad tym, dlaczego. Dlaczego taka rozmaitość kształtów i barw, wręcz no, niewyobrażalna, nieograniczona, żadną paletą barw. Skąd ta wyobraźnia? Skąd to piękno? I pytanie, po co? I oczywiście odpowiedź brzmi, że tak naprawdę nie ma piękna. Nie możemy sobie wyobrazić piękna bez osobowości. Że tak naprawdę wszystko na tym świecie jest przeniknięte osobowością Boga, który raduje się z całego stworzenia. W filozofii był taki nurt, który się nazywał personalizm. Były różne personalizmy. Mamy tutaj zawodowca, filozofa, także po nabożeństwie możecie się do niej udać i zapytać więcej na ten temat. Ale były różne personalizmy. W jaki sposób filozofowie też próbowali dostrzec ten fakt, że rzeczywiście coś tu jest, coś jest takiego, że nie da rady zinterpretować tego świata bez osoby, bez osobowości. Tyle tylko, że jeżeli odrzucisz Boże objawienie, to niestety każdy personalizm filozoficzny musi prędzej czy później skończyć w panteizmie. Że tak naprawdę to świat jest jakiś boski. Czyli gdzieś jakąś prawdę, można powiedzieć, liznęli, gdzieś słyszą, że dzwonią w kościele, ale tak naprawdę ta prawda zostaje wykręcona, przekręcona, nie do poznania. Jeszcze niech tylko wspomnę, tak gwoli negatywnej ilustracji, niech tylko jeszcze chciałbym wspomnieć islam. Słuchajcie, wielu niewierzących, ale też wielu wierzącym wydaje się, że islam to jest taka poważna, taka normalna religia, tyle tylko, że z jakimiś tam kilkoma bardzo poważnymi błędami teologicznymi. Ale że to mniej więcej jest taka religia jak nasza. Coś takiego, tyle tylko, że tam w jakichś niuansach się, czy w jakichś podstawach doktrynalnych się różnimy. Słuchajcie, nic bardziej błędnego. Jeżeli byście z muzułmaninem zaczęli rozmawiać o więzi z Bogiem, o relacji z Bogiem, on by się na was patrzył, jakbyście mówili do niego po chińsku. O czym ty do mnie mówisz? Czego ty ode mnie chcesz? Słuchajcie, jeżeli chodzi o islam, tam nie ma żadnej więzi, żadnej bliskości z Bogiem i nie o więź i nie o bliskość z Bogiem w islamie chodzi. Islam to religia chłodu i posłuszeństwa. Jeżeli nie jesteś posłuszny, dostaniesz przez łeb. A jeżeli szukasz jakiejś relacji czy więzi z Allahem, no to po prostu świadczy, że kompletnie pogubiłeś się w relacjach, dlatego że jakże ktoś może być w relacji z niedoścignionym? On jest sam i nie potrzebuje żadnej relacji. On jest samowystarczalny. Nie potrzebuje tego, aby nie szuka, nie pragnie, nie nawiązuje relacji z nikim. Słuchajcie, w psalmie 122, jeżeli macie Biblię, otwórzcie. Jest to psalm wznoszący się, tak naprawdę wznoszący się ku świątyni. Jest to uwielbienie, złożenie Bogu ofiary, tak naprawdę z nas samych. Zwróćcie uwagę, że tym psalmem, psalmami, które występują tuż przed psalmem 122, to jest oczywiście psalm, który raduje się Bożym Słowem, psalm 119. I teraz, kiedy zostaliśmy posiekani, przygotowani na ofiarę, oto teraz w psalmie 121 i 122 my jako lud Boży jesteśmy składani na ofiarę dla Boga, ofiarę miłą dla Boga. I czytamy w pierwszym wersecie: uradowałem się, gdy mi powiedziano, do domu Pana pójdziemy. Stanęły stopy nasze w bramach Twych, o Jeruzalem. Oczywiście, jeśli chodzi o terminologię Jeruzalem, Jeruzalem to przede wszystkim lud Boży, wybrany lud Boga Najwyższego, dzięki któremu tak naprawdę oblicze całego świata miało ulec i ma ulec i ulegnie przemianie. I teraz właśnie lud Boży składa świadectwo o Bogu, składa świadectwo o Bogu, które przemienia cały ten świat. I w psalmach czasami mamy, czy czytamy jak tutaj o Jeruzalemie, czasami jest to Syjon, ale jedno i drugie tak naprawdę oznacza coś, co jest strasznie drogie, niewyobrażalnie cenne przed obliczem Bożym. I teraz otwórzcie objawienie 21 rozdział na końcu Biblii, objawienie. I widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. Zwróćcie uwagę na wszystkie te podkreślenia. To będzie Jego lud, Bóg będzie z nimi. Chodzi o bliskość, chodzi o więź z samym Bogiem. Czyli Jeruzalem to tak naprawdę wyrażenie dla ludu Bożego. Jest to wskazanie, iż nie ma nic droższego dla Boga, jak lud, który go wielbi, który go zna. Pamiętacie w siódmym rozdziale drugiej księgi Samuela, Dawid zapytał Boga przez proroka, czy mu wybuduje świątynię. I oczywiście tam wydaje się, że sam prorok się pomylił, bo najpierw prorokowi się wydawało, że no jasne, pewnie, że tak. Ale jaka padła odpowiedź? Odpowiedź padła, którą mu przyniósł prorok: nie. Ale Dawid był cały radosny, można powiedzieć, cały podekscytowany. Nie mógł wręcz wyrazić tej całej radości. Tak się radował, że zaraz potem w ósmym rozdziale drugiej Samuela idzie i łupi narody. Dlaczego? Skąd ta radość? Przecież odpowiedź była nie. Odpowiedź padła: nie, nie wybudujesz mi świątyni. Słuchajcie, otwórzcie, jeżeli macie Biblię, 23 rozdział drugiej księgi Samuela. I to są ostatnie słowa króla Dawida. To są ostatnie słowa Dawida. Wypowiedź Dawida, syna Isajego. Wypowiedź męża wysoko wyniesionego, pomazańca Jakubowego i miłego prawicy izraelskiego. Duch Pana przemawia przeze mnie, a słowo Jego jest na języku moim. Rzekł Bóg Izraela, przemówiła do mnie opoka Izraela. Kto sprawiedliwie panuje nad ludźmi, kto panuje w bojaźni Bożej, jest jak brzask poranku, gdy słońce poranne wschodzi na bezchmurnym niebie, jak deszcz, który sprawia, że runi wychodzi z ziemi. I teraz piąty, zwróćcie uwagę, to też, jeżeli będziecie mieć czas, zwróćcie uwagę, że to wydaje się ze wszechmiar na chiazm. Bardzo symetryczną strukturę mają ma te sześć wersetów. W samym sercu jest piąty werset. Czy nie tak jest z domem moim u Boga? Czyli zobaczcie, prorok przyszedł, zapytał się, czy Dawid wybuduje mu świątynię. Świątynię Bogu, odpowiedź padła nie, ale odpowiedź padła jaka? Że ja tobie wybuduję dom. Ja tobie wybuduję świątynię. Ja dla ciebie wybuduję świątynię, świątynię, która będzie prawdziwą świątynią, w której ja zamieszkam. I właśnie tą świątynią jest Jeruzalem. Tą świątynią jesteśmy my, którzy, jak wiecie, jesteśmy świątynią Ducha Bożego. My, lud Boży, pośrodku którego Bóg zamieszkuje. Teraz zobaczcie, zwróćcie uwagę. Psalm rozpoczyna się wezwaniem i momentalną, natychmiastową odpowiedzią. Król Dawid zostaje zachęcony przez kogoś, ktoś go zachęca, ktoś mu mówi, ktoś mu na coś wskazuje. Uradowałem się, gdy mi powiedziano, do domu Pana pójdziemy. Czyli w momencie, kiedy ktoś jeszcze mówił, natychmiast te słowa jak gdyby spotkały się z natychmiastową, momentalną odpowiedzią w sercu i nie tylko w sercu, ale i w nogach, można powiedzieć, króla Dawida. Samo zaproszenie spotkało się z radością i zwróćcie uwagę, że tam jest momentalna, czy zwróćcie uwagę na dynamikę i zawieszenie pełne ekscytacji. Uradowałem się, gdy mi powiedziano, do domu Pana pójdziemy. Stanęły stopy nasze w bramach Twych, o Jeruzalem. Czyli w jak najlepszym filmie można powiedzieć, że oto było wezwanie, które się spotkało z momentalną odpowiedzią. O tak, czyż, cóż mogę, jak gdyby, cóż mogę innego na nie odpowiedzieć, jak przecież to jest moja radość. To jest to, co mnie napędza. Ta więź, ta relacja jest tym, co jest sednem, istotą szczęścia, które jest w moim życiu. I teraz stanęły stopy nasze. I jak gdyby to, na co psalmista wskazuje na ten moment wejścia, ten moment wkroczenia, ten moment najwyższej ekscytacji, że oto jestem tuż, oto jestem w bramach Twoich, o Jeruzalem. Następnie zwróćcie uwagę, od trzeciego do piątego wersetu następuje opis tego widoku, jaki roztacza się przed oczami Dawida. Jeruzalem, zbudowane jak miasto, całe w jedno zespolone, do którego pielgrzymują plemiona Pana, według prawa Izraela, by tam wysławiać imię Pana. Wszak tam postawione są trony sądu, trony domu Dawidowego. Tak więc następuje opis, jaki roztacza się przed naszymi oczami. Oto jest Jeruzalem, które jest miastem. I teraz zwróćcie uwagę, że właśnie Bóg buduje swoje miasto, że na samym końcu, tak jak zaczęło, pamiętacie, cała opowieść, historia świata zaczęła się od wsi, można powiedzieć, zaczęła się od ogrodu, ale końcówka, jak usłyszeliśmy, koniec całej historii jest w mieście. W mieście, które jest wielonarodowe, można powiedzieć wielokolorowe, które ma zadziwiającą architektoniczną spójność i harmonię. I oczywiście wiemy, że ta spójność, tu nie chodzi tyle o architekturę, co chodzi o spójność i harmonię, że wszystko jest ułożone tak, jak być powinno. I słuchajcie, tak jak wydaje nam się, że w Bożej ekonomii niektóre rzeczy, chociażby w naszym kościele, i te rzeczy, które się wydarzyły w naszym kościele, w historii naszego kościoła, wydawałoby się, że jest wiele rzeczy, które są jakieś niepotrzebne były. Czy jakieś rzeczy, które są jakieś niespójne, jakieś zbyteczne. Podczas gdy prawda jest taka, iż Bóg, czy w Bożej ekonomii, wszystkie te rzeczy współgrają, aby wybudować takie miasto, jakie mamy tutaj opisane w tych wersetach, aby przeobrazić nas, poszczególnych, indywidualne osoby, ale również nas jako Kościół, w to spójne, doskonałe miasto na obraz Jezusa Chrystusa. Tak więc jest to miasto plemiona Pana, wielonarodowe, jak powiedziałem, wielokolorowe. Nie ma miejsca na rasizm w chrześcijaństwie. Tak więc pewnie jeszcze nie raz spotkamy się z wyzwaniem, czy to będzie stanowiło dla nas wyzwanie, zwłaszcza może w naszym kraju, ale nie tylko, kiedy Bóg napomni nas przez rzeczy, które czynić będzie w Afryce czy w Azji, i się okaże, że miejsca, które przodowały w oddaniu Bogu, nagle zostaną zawstydzone przez inne regiony tego świata. Tak więc jest to miasto wielonarodowe. Plemiona Pana będą tam pielgrzymowały. Będą pielgrzymowały według prawa Izraela, według prawa ludu Bożego, by sławić Jego imię. Tak więc wszystko na tym się skupia, wszystko do tego się odnosi. Odnosi się do prawa Izraela, wszystko odnosi się do tego, aby według porządku Bożego oddawać Bogu cześć. I zwróćcie uwagę, że właśnie tutaj, można powiedzieć tam, w Jeruzalem, a tak naprawdę tutaj, można powiedzieć, w Kościele, znajdują się te punkty odniesienia ostateczne. Czyli tutaj znajdują się trony domu Dawida. Tu właśnie znajduje się ten dom, który Bóg wybudował, który Bóg buduje. I oczywiście kto jest kamieniem węgielnym? Kamieniem węgielnym, pięknym kamieniem węgielnym, na którym całe miasto jest budowane, jest oczywiście sam Jezus Chrystus. I na tym kamieniu węgielnym wszyscy my jesteśmy budowani. Gdzie apostoł mówi o tym? Apostoł mówi, iż właśnie Kościół jest czym? Filarem i podwaliną prawdy. Czyli jeżeli w tym świecie jest jakikolwiek punkt odniesienia, jeżeli w tym świecie ktokolwiek ma powiedzieć, a zwróćcie uwagę, co się dzieje, już nikt nie wie, gdzie jest góra, gdzie jest dół. Już nikt nie wie, co to jakiś gender, czy można, nie można, jak dzieci powinny, czy czego powinny być uczone w przedszkolu, w jaki sposób. Jest kompletne zamieszanie, jeśli chodzi o moralność. I teraz, jeżeli zabraknie Kościoła, w którym znajdują się trony sądu, trony króla Dawida, w tym momencie nie będzie już żadnego punktu odniesienia. W tym momencie wszystko rzeczywiście popadnie w całkowity chaos. Ale to też oznacza, na czym polega, czy wskazuje na rolę, którą Kościół pełni. Jest dom Dawida, dom syna Dawida, do którego lgną narody. I teraz zwróćcie uwagę na piękne podsumowanie, można powiedzieć, całego tego psalmu, który znajdujemy w liście do Efezjan w drugim rozdziale, w 19 wersecie. Tak więc nie jesteście obcymi i przychodniami. Zwróćcie uwagę, to samo, ten motyw pielgrzymki, że gdzieś wyruszamy w niedzielę rano, gdzieś, w jakim kierunku. Tak więc nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Tak więc On buduje dom. Zbudowanie na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowa mocno spojona, zwróćcie uwagę, to samo, to jest Psalm 122, na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu. I teraz, na którym, weźcie sobie, jeżeli macie coś do pisania, trochę to zmieńcie, na którym i wy się wespół budujecie, na którym i wy wespół jesteście budowani. To jest tryb pasywny, tryb bierny, na którym i wy wespół nawzajem jesteście budowani w mieszkanie Boże w duchu. Tak więc oto Bóg buduje, oto nawet te rzeczy, które wydają ci się trudne i te rzeczy, które są trudne, to słuchajcie, kochani, to się sprowadzają właśnie do relacji. Nawet ludzie, z którymi w Kościele możemy mieć problemy, którzy wydają nam się dziwni, jacyś w zachowaniu, jacyś nieprzewidywalni, niezrozumiałe zachowanie. Wszystkie te rzeczy to są materiały budowlane. My wszyscy jesteśmy budowani przez Boga i nie jesteśmy w stanie, że tak powiem, sami zbudować się w świątynię. Tak więc... w takiej perspektywie powinniśmy patrzeć na siebie nawzajem. I teraz zwróćcie uwagę na następne wersety, czyli od 3 do 5 najpierw było wezwanie, oto idziemy, by radować się ludem Bożym. Od 3 do 5 obraz, perspektywa, interpretacja ludu Bożego, której my sami, zwróćcie uwagę, byśmy nie odkryli, gdyby Dawid nam nie powiedział, jak to naprawdę wygląda. A to wygląda naprawdę właśnie jak w 3 wersecie, zbudowane jak miasto, w jedno zespolone. I teraz od 6 do 8, do 9 wersetu, nadchodzi zawołanie, kolejne zawołanie i modlitwa. Modlitwa o Kościół i modlitwa przede wszystkim o jedną rzecz. Modlitwa o pokój. Proście o pokój dla Jeruzalemu. Niech żyją w spokoju ci, którzy cię miłują. Pokój niech panuje w murach twoich, a spokój w twoich pałacach. Ze względu na braci moich i przyjaciół będę ci życzył pokoju. Ze względu na Pana Boga naszego będę szukał dobra Twego. Tak więc to, co jest najważniejsze dla ludu Bożego, to pokój. A to, co stanowi największe zagrożenie dla Kościoła, dla naszego Kościoła i dla każdego innego Kościoła, to właśnie brak pokoju. Brak rozdwojenia i brak pokoju. Psalmista mówi, proście o pokój, proście o jedność. Pamiętacie, w jakimś psalmie mówi, jak miło, gdy bracia w pokoju mieszkają. Słuchajcie, obecność Ducha Świętego w Kościele, w naszym Kościele, to nie są jakieś spektakularne dary. To nie jest jakieś rzucanie się na ziemię, tarzanie, turlikanie po ziemi. To nie jest jakieś ryczenie w duchu. To nie jest obecność Ducha Świętego. To nie piękne słowa, to też nie jest obecność Ducha Świętego. Słuchajcie, są tacy, którzy potrafią jak gdyby pięknie duchowo przemawiać. To nie udawana, można powiedzieć, na wyrost pobożność, od której chce się wymiotować. Pewnie słyszeliście takich, którzy są tak oddani Bogu, a jednak prawda jest taka, że pobożność do tego się nie sprowadza. Obecność Ducha to przede wszystkim pokój. Obecność Ducha to spokój. I teraz można powiedzieć, nieomal cytując jakieś brzydkie hasło wyborcze, że obecność Ducha w Kościele to normalność. Tylko ta prawdziwa, taka spokojna zwykłość, pokój i normalność. I teraz pokój jest udziałem tych, zwróćcie uwagę, którzy miłują lud Boży. Natomiast ci, którzy go lekceważą, którzy go dzielą, nigdy nie zaznają pokoju. Wręcz odwrotnie. I teraz proście o pokój dla Jeruzalemu. Niech żyją w pokoju ci, którzy cię miłują. Jeżeli miłujesz Jeruzalem, jeżeli miłujesz lud Boży, hej, twoim udziałem jest pokój. 7 werset. Pokój niech panuje w murach twoich, a spokój w twoich pałacach. Pokój niech przepełnia, innymi słowy, cały Kościół. Zwróćcie uwagę, od murów do pałaców, od krańców, od peryferii, od tych najmniejszych, od tych najmniej istotnych, że tak powiem, rzeczy, do tych najważniejszych. I teraz Kościół ma być zjednoczony, zjednoczony według Bożego prawa, zjednoczony w chwale. Nie rozmińmy się jeszcze z tym opisem. Od murów aż po Twoje pałace. Tak naprawdę siła Kościoła, zdrowie Kościoła sprowadza się właśnie do tej kwestii, do kwestii pokoju. Jeżeli nie ma pokoju, to tak naprawdę nie ma i murów. I tak naprawdę Kościół staje się bezbronny i podatny na to, aby być szarpany, targany przez różnego rodzaju udziwnienia, którymi szatan próbuje go rozszarpać. Ale zwróćcie też uwagę, że Kościół wcale nie jest lichy, tak jakby nam się wydawało. Że o, jakie lichy, mały, słaby, do niczego. Nic z tych rzeczy. Ten psalm i wiele innych psalmów opisuje Kościół jako pałace. Kościół jako coś naprawdę cennego. Kościół, czy nasz Kościół w perspektywie Wrocławia nie jest jakimś lichym, słabym, niezauważalnym dodatkiem, który można niechcący pominąć. Właściwa perspektywa jest taka, że jest to pałac. Jest to, na czym dobrobyt Wrocławia, dobrobyt tego kraju tak naprawdę się zasadza. Tutaj znajduje się prawdziwa wartość. Jeżeli szukasz jej gdzie indziej, nie znajdziesz. Ósmy werset. Ze względu na braci moich i przyjaciół będę ci życzył pokoju. Czyli wszystko sprowadza się do relacji. Ze względu na braci, oj, braci, nawet to tego nie wyraża. Można powiedzieć, psalmista mówi, więcej, ze względu na przyjaciół będę ci życzył pokoju. Pamiętacie, nasz Pan powiedział, że tak naprawdę nikt nie ma większej miłości, niż kiedy życie kładzie za przyjaciół. I podobnie tutaj w tym wersecie właśnie taka miłość, taka przyjaźń, taka relacja jest nam opisana. Jesteś mi bliski, więc pragnę dla ciebie pokoju. Jesteś moim przyjacielem, więc pragnę dla ciebie pokoju. Coś, co służy życiu, a nie zniechęceniu, nie prowadzi do śmierci. Tak więc ze względu na braci moich i przyjaciół będę ci życzył pokoju, ze względu na Pana Boga naszego będę szukał dobra Twego. I tak naprawdę nadchodzi werset kulminacyjny. Miłuję Boga, więc miłuję was. Tak jak powiedział apostoł Jan. Jeżeli miłujesz Boga, to znaczy miłujesz Jego Kościół. Jeżeli nienawidzisz Jego Kościoła, jeżeli nie znosisz braci i sióstr w Kościele, nie oszukuj się. Tak naprawdę jest to odbiciem tego, iż nienawidzisz samego Boga. Ze względu na Pana Boga naszego będę szukał dobra Twego. Słuchajcie, pamiętacie, jak wyglądała ostatnia modlitwa naszego Pana? Kiedy tu czytamy w szóstym wersecie, proście o pokój dla Jeruzalemu. Pamiętacie, On wypełnił wszystko do samego końca. Nie było żadnego grzechu, niczego nie zaniechał, niczego nie zaniedbał. I nawet jeśli chodzi o to przykazanie z tego psalmu, On je wypełnił. Proście o pokój. Zwróćcie uwagę, o co Jezus prosił tuż przed śmiercią w 17 rozdziale Ewangelii Jana. No właśnie prosił o to. Prosił o pokój, aby oni jedno byli. Aby z tych, których mi dałeś, aby nikt nie zginął. Dokładnie tak jak Jeruzalem. Zespolone w jedno. miasto, które budowane jest w doskonały sposób. I choć ta doskonałość często przed naszymi oczami jest zakryta, choć ten proces budowania jest ciężki i mozolny, wydaje nam się, że niektóre rzeczy są zbyteczne, w niektórych sytuacjach ja sobie sam poradzę, ja mam jakieś lepsze pomysły, jeśli chodzi o swoje własne życie, to jednak prawda jest taka, że w Bożej ekonomii Bóg buduje swój Kościół, jako doskonałą budowlę i nie ma żadnych rzeczy brakujących, ani z drugiej strony żadnych rzeczy, które są zbyteczne, które są w nadmiarze. Ale jego ekonomia jest dokładna. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za tą interpretację nas samych, którą roztoczyłeś przed naszymi oczami. Dziękujemy Ci za chwałę Twojego ludu. Dziękujemy, że Ty przyprowadziłeś nas z różnych dziwnych miejsc, w to jedno miejsce, abyśmy jednym głosem według Twojego prawa mogli Ciebie wielbić. Panie Boże, pozwól, abyśmy odpoczęli od naszych własnych wynalazków, naszej własnej wynalazczości i abyśmy zdali się na Ciebie, że Ty, Boże, wiesz, co dla nas jest najlepsze. Ty, Boże, wiesz, co dla nas, co nam służy, co sprawia, że końcowy efekt, końcowa chwała będzie jak ta, którą objawiłeś. Dziękujemy Ci, że Boże, Twoje wyroki i Twoje dzieło jest nie do zatrzymania. Dziękujemy Ci za chwałę Twojego Kościoła. Dziękujemy Ci, Jezu, za nią i prosimy Ciebie o pokój. Pokój dla nas, pokój dla Kościoła. Prosimy o jedność dla braci na całym świecie. Amen.